Witajcie kochani, bardzo nam miło być tutaj znowu z wami. Jeśli chodzi o zmiany, no to są, ale najważniejsze, żeby była dobra zmiana i mamy nadzieję, że będzie, więc o tym kiedyś może wam opowiemy. Jak mnie Edward zaprosił, to mnie nie uprzedził, że będę przemawiał na konferencji chirurgów. Więc teraz muszę szybko medyczne przykłady usunąć z mojego kazania, żeby, bo może się okazać, że coś nie tak mówię. Ale witam was serdecznie w właśnie zjazd służby zdrowia, chirurgów, maseczki, rękawiczki, ale i tak mi miło. Kochani, żeby nie przedłużać tego wstępu głębokiego bardzo, to powiem, że chciałbym podzielić się z wami czymś, co studiujemy sobie u nas na takiej grupie studium biblijnego. Studiujemy list do Efezjan i chciałbym dzisiaj taką właśnie takim skrótem czy najważniejszymi elementami tego listu z wami podzielić się, czy takimi najważniejszymi może lekcjami, które ja gdzieś tam dla siebie z niego wziąłem. Więc jeżeli chcecie, możecie, otwórzcie list do Efezjan. Wiem, że też chyba gdzieś na ścianie coś się będzie wyświetlało. Nie wiem, takie miałem wrażenie. Nie będzie, tak? To po co ja te wersety wysyłałem? Aha, bo to tam widzą z zagranicy głównie, tak? To przepraszam. Aha. Tak sławny nie jestem. Już myślałem, że tu pół świata chce mnie oglądać. Kochani, list do Efezjan. Jak wiecie, zapewne list apostoła Pawła. I to, co jest może istotne w tym liście, to jest to, że jest to tak zwany list więzienny. List, który Paweł napisał, przebywając w więzieniu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że po pierwsze, jest to taki list ogólny. Jak wiecie, czytacie listy Nowego Testamentu, mam nadzieję, wiele z nich powstało w kontekście jakichś konkretnych problemów, jakichś konkretnych zagadnień. List do Galacjan. Galacjanie gdzieś tam odeszli z tej słusznej, od tej słusznej Ewangelii. List do Koryntian. Cała gama różnych problemów w Kościele. Natomiast list do Efezjan jest takim listem, w którym apostoł Paweł, siedząc w więzieniu, pisze do ludzi wierzących po to, aby ich zachęcić. Wiecie, więzienie kiedyś było trochę inne niż dzisiaj. On nie odsiadywał tam jakiegoś wyroku, ale w starożytności w więzieniu siedziało się po to, żeby wyrok usłyszeć. Czyli wsadzano człowieka do więzienia i on tam siedział tak długo, aż ktoś zdecydował, co z nim dalej będzie. To nie była kara pozbawienia wolności, tylko oczekiwanie na to, żeby jakiś sędzia miał no, coś na twój temat powiedział. Najczęściej drogi z więzienia były dwie. Albo na szafot przysłowiowy, albo z powrotem do domu. Czyli najczęstszą, najprostszą karą w starożytności była kara śmierci. Sprawę rozwiązywano szybko. Więc często siedząc w więzieniu człowiek miał świadomość, że są tylko dwie drogi wyjścia z tego miejsca. Albo tak przysłowiowo, jak my mówimy, nogami do przodu, albo na własnych nogach. Więc takie momenty życia nastrajają też, myślę, że każdego z nas nastroiłyby no, dosyć poważnie i sprawiłyby, że zastanowilibyśmy się, co chcemy przekazać tym ludziom, do których piszemy. I tak samo apostoł Paweł w tym liście do Efezjan stara się im przekazać, tak myślę, to, co najważniejsze. Stara się ich zachęcić. Stara się ich umotywować i wskazać im taką drogę na przyszłość, gdzie czy jak jako chrześcijanie oni powinni funkcjonować. I tak jak wspomniałem, główną chyba właśnie takim tematem tego listu jest zachęta do życia w Chrystusie. I zachęta też w języku polskim jest takim słowem, które składa się, czy jego jedną z częścią jest chęć. Więc zachęta jest wzbudzaniem chęci, wzbudzaniem pewnej motywacji do działania, do zrobienia czegoś, do postępowania w pewien sposób. I cały list do Efezjan dzieli się na takie dwie części. Pierwsza część, żeby nie powiedzieć teoretyczna, bo to jest złe słowo, ale pierwsza część jest taką częścią, w której apostoł Paweł buduje ich tożsamość. Zwraca uwagę tych wierzących, młodych wierzących najprawdopodobniej, na to, kim są i co mają. Po to, żeby oni zrozumieli, kim naprawdę są. Kochani, każdy z nas ma jakąś tożsamość, tak? Każdy z nas za kogoś się uważa. Raczej większość z nas, nie znam was wszystkich, ale myślę, że większość z nas uważa się za Polaków na przykład. Może mamy jakąś regionalną tożsamość, ktoś tam za Ślązaka, ktoś za Mazowszanina, Warmiaka, Mazura czy kogokolwiek. Mamy jakąś tożsamość rodzinną związaną z historią naszej rodziny, tak? Kimś jesteśmy. Pewne rzeczy są dla nas ważne, bo od dziecka słuchaliśmy historii, które opowiadali nasi rodzice, nasi dziadkowie o naszej rodzinie, o naszym kraju. Czytaliśmy książki, uczyliśmy się historii tego kraju i to wszystko zbudowało w nas pewne przekonanie tego, kim jesteśmy. I podobnie jest w chrześcijaństwie. My musimy mieć pewną tożsamość. I ta tożsamość jest budowana właśnie przez te historie, które opowiada nam Biblia. I apostoł Paweł właśnie przede wszystkim zwraca się do nich i tą pierwszą część jego, tego listu można podsumować właśnie takim wersetem trzecim pierwszego rozdziału, w którym Paweł pisze: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich w Chrystusie. Więc Paweł mówi, w Chrystusie macie wszelkie błogosławieństwo niebios. Macie wszystko, co można od Boga otrzymać. I dalej rozwija to, powołując się, czy nazywając różnego rodzaju koncepcje. Mówi o właśnie wybraniu i przeznaczeniu. Tak? Mówi, w Nim jesteście wybrani. W Nim jesteście przeznaczeni do pewnego celu, do którego właśnie Bóg was wybrał. Dalej mówi o synostwie, czy dzisiaj, żeby nie dyskryminować nikogo, byśmy powiedzieli o adopcji, bo nie tylko jesteśmy synami, ale jesteśmy dziećmi, tak? Mówi o odkupieniu, o dziedzictwie, o zapieczętowaniu w tej pierwszej części, mówi Duchem Świętym, o łasce, którą jesteśmy zbawieni, o pojednaniu, którego doświadczyliśmy, które Bóg uczynił i które zwiastujemy też. Także wszystkie te elementy, każdy z tych elementów wymagałby oddzielnego kazania, jeżeli nie całej serii kazań, ale Paweł buduje ich tożsamość, zwracając ich uwagę właśnie na to, co mają w Chrystusie. Wszystko, taką kluczową frazą tych pierwszych rozdziałów listu do Efezjan jest w Chrystusie. W Chrystusie, w Chrystusie. To wszystko nie jest gdzieś tam poza, nie wiadomo gdzie, ale to wszystko jest w Chrystusie. Jeżeli my trwamy w tym, trwamy w Chrystusie, to mamy wszystkie te elementy. I Paweł w tym początkowym, pierwszej części tego listu również wypowiada, czy wypisuje, byśmy powiedzieli, dwie szczególne modlitwy. Dwie szczególne modlitwy, które są właśnie takie kluczowe dla naszej tożsamości. Czy odpowiedź na te modlitwy, zrozumienie tego, o co Paweł się modli, żebyśmy zrozumieli, jest kluczowe dla każdego z nas, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy. Pierwszą taką modlitwa to jest pierwszy rozdział również listu do Efezjan i wersety 17 i 18. Więc Paweł jeszcze w 16 mówi, nie przestaję za was dziękować i wspominać was w moich modlitwach. I rozpoczyna, czy mówi właśnie o co modli się. W 17 wersecie mówi tak, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu Jego, abyście mając oświecone oczy swego serca zobaczyli, jaka jest nadzieja waszego powołania, jakie bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych. Więc Paweł modli się o to, żeby ci wierzący i my dzisiaj razem z nimi, żebyśmy naprawdę zrozumieli właśnie te rzeczy, które mamy w Chrystusie. Żebyśmy naprawdę, żeby Bóg dał nam ducha mądrości i objawienia, bo do tego potrzeba nie tylko rozumu, nie tylko logicznego naszego myślenia, nie tylko wysiłku intelektualnego, ale potrzeba też objawienia Ducha Świętego, które pozwoli nam zrozumieć, co każdy z tych elementów, o których mówiłem, oznacza. Czym jest nasza adopcja, czym jest nasze odkupienie, czym jest nasze zbawienie z łaski. I oczywiście cała Biblia opowiada historię, które ilustrują nam, czym te rzeczy są. Stary Testament opowiada o tym, na co oczekiwał lud Boży, tak? I przybliża właśnie te ich oczekiwanie. Nowy Testament mówi o tym, że w Chrystusie to wszystko, na co oni oczekiwali, zostało im dane. Więc Paweł modli się, żebyśmy te rzeczy rozumieli, żebyśmy je wiedzieli, nie tylko intelektualnie, jak już wspomniałem, ale przez objawienie Ducha Świętego. I później szczególnie kolejna jego modlitwa w 3 rozdziale, wersety 17 do 19 i później już w 4 przechodzi do drugiej części tego swojego listu, więc jest to taka modlitwa, która kończy tą część mówiącą o tożsamości. Paweł znowu mówi, czy wymienia, o co modli się, jeżeli chodzi o tych adresatów tego listu, ale również nas dzisiaj. Więc w 17 wersecie Paweł mówi, że znowu modli się o to, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, a wy zakorzenieni i ugruntowani w miłości, abyście byli w pełni zdolni uchwycić wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość i poznać przewyższającą poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni aż po całą pełnię Boga. Więc poznanie, doświadczenie Bożej miłości jest tym szczególnym również elementem, który musimy poznać. I znowu Paweł mówi, że jest to poznanie przewyższające poznanie. To nie chodzi o intelektualne tylko zrozumienie, czym jest miłość, o jakieś zdefiniowanie tego, ale chodzi o poznanie, które przewyższa poznanie, które przewyższa nasze intelektualne zdolności. To chodzi o odczucie również, tak? Nie tylko zrozumienie, ale odczucie tego, czym jest, jak głęboka, jak szeroka jest Boża miłość w stosunku do nas. I oczywiście znowu to wszystko odnosi się do tego, co Paweł mówił, bo ta miłość wyraziła się właśnie w tych rzeczach, o których już mówiłem. Wyraziła się przez nasze odkupienie, przez adopcję, przez dziedzictwo, przez to, że otrzymaliśmy Ducha Świętego, zostaliśmy Nim zapieczętowani aż do dnia, kiedy wszystko się wypełni, że zostaliśmy zbawieni przez łaskę i przede wszystkim pojednani z naszym Stwórcą. I to są takie elementy, kochani, które może nam się wydawać, że je rozumiemy. Może nam się wydawać, że je rozumiemy. Może nam się właśnie takie, może mieć wrażenie, że my wiemy, co to jest. Ale prawdziwa wiedza przejawia się kiedy? Ale was zaskoczyłem, tak żebyście nie zasnęli. Bo tak mówię i to łatwo zasnąć, nie? A tu nagle raz i cisza i dyskomfort w działaniu. Tak jest, prawdziwa wiedza objawia się w praktyce. Prawdziwa wiedza objawia się w praktyce. Jeżeli coś wiemy, ale tego nie praktykujemy, czy nie jesteśmy w stanie tego zastosować, to tak naprawdę nie jest to prawdziwa wiedza. Nie jest to coś, co rzeczywiście rozumiemy. I rozumie to również apostoł Paweł. Dlatego druga część jego listu, od 4 mniej więcej rozdziału, jest częścią praktyczną. Tak jak mówię, ta pierwsza nie była teoretyczna. Ja bym nie nazwał tego teorią, bo to jest jakby takie słowo, które niezbyt dobrze brzmi, ale ta pierwsza budowała tożsamość, nasze poznanie, poznanie przewyższające wręcz poznanie. A ta druga mówi o tym, co to znaczy, kiedy my tą tożsamością rzeczywiście żyjemy, kiedy ta tożsamość rzeczywiście wpływa na nasze działanie i funkcjonowanie. Więc Paweł, czwarty rozdział, ten praktyczny, zaczyna: zachęcam was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny waszego powołania. Tak więc nie tylko ważne jest to, jak jesteśmy powołani, co Chrystus dla nas uczynił, ale Paweł przychodzi do tej drugiej części i mówi: musicie postępować godnie, musicie postępować zgodnie z tym powołaniem, zgodnie z tą tożsamością. Tak? Jeżeli czujecie się odkupionymi przez Boga, zapieczętowanymi Duchem Świętym, ludźmi, którzy doświadczyli Bożej miłości, którzy doświadczyli Bożego pojednania, którzy tym pojednaniem żyją, to musicie w taki sposób funkcjonować, w taki sposób działać, w taki sposób żyć, bo inaczej to nie jest, czy jeżeli to jest coś i żyjecie inaczej, to pokazujecie na to, że tak naprawdę nie zrozumieliście, być może nie doświadczyliście właśnie tego, albo zapomnieliście o tym, czego doświadczyliście od Pana Boga. Więc Paweł zwraca uwagę na ich życie. I cały ten rozdział, 4, 5, 6 też, do 6 jeszcze nawiążę, ale mówi bardzo praktycznie o postępowaniu, o tym, jak żyć, jak funkcjonować. I przeczytam tylko 2 wersety, które są takie w zasadzie proste, tak? Bo te rzeczy, które Paweł tu wymienia, nie są jakąś astrofizyką, nie są jakąś kosmiczną nauką, ale to są rzeczy w zasadzie, które wydają się nam proste i oczywiste. I chciałbym przeczytać 31 i 32 werset 4 rozdziału. I Paweł zwraca się do właśnie tych adresatów swoich i mówi tak. Wszelka gorycz i gwałt i gniew i krzyk i oszczerstwo niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złośliwością. Bądźcie zaś jedni dla drugich mili, serdeczni, przebaczający sobie nawzajem, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. I specjalnie wybrałem te 2 wersety, dlatego że one wydają się mówić o rzeczach no, prostszych od najprostszych. Co w tym jest, której części tych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć. To nie jest jakaś metafora pieczęci, jakichś teologicznych prawd, coś na co trzeba skupić się naprawdę, żeby spróbować to zrozumieć. Nie jest to coś, do czego trzeba posiadać jakąś wiedzę o historii, o świecie starożytnym, żeby zrozumieć, co Paweł miał na myśli. To są bardzo proste, można by powiedzieć, elementarne zasady. Niech nie będzie między wami goryczy, niech nie będzie gwałtowności, niech nie będzie gniewu, niech nie będzie krzyku między wami, niech nie będzie oszczerstwa, niech nie będzie wśród was złośliwości. Tak jak mówię, nie ma tu nic nadzwyczajnego w tym, co Paweł mówi, w takim sensie do zrozumienia, bo nie wiem, być może mówię do grupy ludzi, która jest dużo świętsza ode mnie i wy rzeczywiście nie macie z tym problemu, ale jak mówię do siebie, to wiem, że ja rozumiem te wszystkie sformułowania, a jednocześnie nie jest to dla mnie proste rzeczywiście w taki sposób funkcjonować. A już złośliwość i krzyk, to tutaj moich synów możecie zapytać, jest tylko jeden, ale to wam szybko opowie, jak to tata funkcjonować umie w tych kategoriach. Więc to są rzeczy, które są nieproste, choć brzmią bardzo prosto. I od tej negatywnej strony tego, co Paweł mówi, tego nie róbcie, w kolejnym wersecie mówi, a tacy macie być. Macie być mili, serdeczni, przebaczający sobie nawzajem. Proszę? Zapytajcie, tak. Nie, ja potrafię też być miły i serdeczny, jak chcę, naprawdę potrafię. Przebaczający sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. I znowu, proste rzeczy, tak? I generalnie one nam się wydają proste, dopóki ktoś nie nadepnie nam na odcisk przysłowiowy, dopóki ktoś nie zrobi czegoś, z czym się nie zgadzamy, co nam się nie podoba być może, co gdzieś tam idzie w poprzek naszych oczekiwań czy naszego takiego, naszych nadziei, tak? I wtedy zaczyna się troszkę pod górkę, tak? Z tą złośliwością, z tym gniewem, z tą goryczą, której ma w nas nie być, tak? Wtedy to wszystko czasami nas potrafi zalać, jak to można powiedzieć obrazowo. Potrafi sprawić, że będziemy godzinami siedzieć i gdzieś tam w sobie przelewać tą gorycz z jednej części w drugą część siebie, tak? Że ten gniew będzie z nas się wylewał w najmniej oczekiwanych momentach. Nawet wbrew naszej woli w pewnym sensie, tak? My często nawet nie chcemy, ale te rzeczy się dzieją. Więc nie są to rzeczy proste, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, są to bardzo proste i łatwe do zrozumienia sformułowania. Ta nowa tożsamość ma być źródłem tego, że kiedy te rzeczy będą się działy, bo Paweł jest też realistą i wie, że pewne rzeczy będą się działy. 26 werset tego 4 rozdziału jest różnie tłumaczony. W moim tłumaczeniu jest: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. To słowo w języku greckim ma... Znaczy, jedna końcówka może oznaczać dwie rzeczy. Może być przetłumaczona jako, tak jak u mnie tutaj Paweł mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, czyli daje swego rodzaju przyzwolenie na to, że okej, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi. A druga możliwe tłumaczenie jest: gniewając się, nie grzeszcie. I Paweł wtedy nie daje nam przyzwolenia, tylko stwierdza fakt, że gniewamy się czasami, ale gniewając się, nie grzeszmy, nie pozwalajmy temu gniewowi trwać aż po zachodzie słońca. Więc ja zawsze myślę, że to drugie tłumaczenie jest lepsze. Gniewając się, Paweł jest realistą, on wie, że pewne rzeczy są dla nas jako dla ludzi naturalne i musimy stawiać, ale musimy stawiać im pewne bariery. Więc musi się zmienić nasza tożsamość. Paweł o tym też wspomina właśnie w 4 rozdziale, 22, 23 wersecie. Paweł mówi tak: macie zdjąć z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, niszczonego według zwodniczych rządz, a poddawać się odnowieniu w duchu waszego umysłu. Tak mówi moje tłumaczenie. Macie poddawać się odnowieniu waszego umysłu. Ta zmiana tożsamości zachodzi nie zewnętrznie, ale wewnętrznie. Zmiana tożsamości to nie jest po prostu przebranie się w inne ubranie. To nie jest zrzucenie z siebie, nie wiem, brudnych rzeczy i założenie na siebie kościelnych, niedzielnych ubrań i pojawienie się na odpowiednim spotkaniu o odpowiedniej godzinie. To nie jest zmiana tożsamości. Zmiana tożsamości to jest wtedy, kiedy, tak jak Paweł mówi, zmieniamy swój umysł, zmieniamy swój sposób myślenia. Kiedy przemieniamy właśnie te historie, którymi żyjemy, którymi dotychczas żyliśmy, tak? I być może uczono nas, może częścią naszej tożsamości jest właśnie to, że jak to przysłowiowo u nas się mówi, tak, że sąd sądem, ale sprawiedliwość po naszej stronie. To jest taka jedna z takich historii powszechnie znanych i mocno budująca tożsamość Polaków w wielu względach. I to już jest sposób myślenia. I nie wiadomo, co było pierwsze, czy film, czy sposób myślenia. Pewnie sposób myślenia, a później dopiero film. Ale ten film jeszcze to nagłośnił bardziej. I wiele takich właśnie historii, powiedzeń, tego, czego uczyli nas nasi rodzice, sformułowań, tam to i to można wybaczyć, ale tego już nie można wybaczyć, tak? To jest też coś, czego uczymy się bardzo szybko w różnych naszych rodzinach. To mogą być różne rzeczy, ale z reguły jest jakaś lista, tak? Te rzeczy można wybaczyć, ale tego synu nie wolno już wybaczyć, czy córko, tak, czy jakkolwiek tam nas rodzice nazywali. To są sposoby myślenia, których uczyliśmy się i czasami bardzo długo uczyliśmy się. Niektórzy z nas poznali Chrystusa może wcześniej, inni poznali mając lat 18, przez 18 lat uczyłem się pewnego sposobu myślenia. Niektórzy poznali Chrystusa mając lat 30, 40, a nawet jeszcze więcej, więc różnie to bywa, tak? Czasami większą część naszego życia uczyliśmy się niewłaściwego myślenia, dopiero później zaczęliśmy uczyć się tego właściwego. Więc kochani, ta tożsamość jest ważna. To, jak funkcjonujemy, jest ważne. Jest ważne też dla nas jako Kościoła. Dlatego, że tak sobie miałem taką historię niedawno w życiu. Nie powiem, o kim mówię, bo wiecie, RODO i tak dalej, teraz nie wolno, jeszcze kamera nagrywa. Ale dwóch młodych ludzi, blisko ze sobą spokrewnionych. I właśnie tych dwóch blisko ze sobą spokrewnionych młodych ludzi w mojej obecności pokłóciło się o grzankę. Bo robili jeden robił grzanki, drugi miał na te grzanki ochotę i po prostu o grzanki się pokłócili. I ja stałem się arbitrem, czy próbowano mnie wciągnąć jako arbitra w całą tą sprawę. I nieważne o całą historię, ale miałem takie właśnie olśnienie wtedy, wiecie, taki moment epifanii teologicznej i sobie tak pomyślałem, że najpierw sobie tak pomyślałem, kuczek, jak o grzanki się ludzie, że tak powiem, blisko spokrewnieni potrafią pokłócić, no to co będzie, jak im dać coś do podziału bardziej takiego znaczącego, tak? Jakieś dziedzictwo na przykład, czy coś tam, co się będzie wtedy działo, tak? I różne nieprzyjemne obrazy mi stanęły przed oczami, które zresztą też znamy z życia, z różnych ludzi, tak, że ludzie, rodziny żyją w zgodzie, dopóki rodzice nie umrą i nie zostawią jakichś wartościowych rzeczy i później różnie bywa w tych rodzinach dalej. I myślę, że wielu z nas takie rzeczy widziało. Ale tak sobie pomyślałem też, że właśnie my jako Kościół, czy nie kłócimy się o te grzanki przysłowiowe, o coś, co nie ma żadnego... I ta nasza tożsamość też powoduje, ta tożsamość, o której mówił Paweł, że wszyscy jesteśmy w Chrystusie, tak naprawdę powoduje, że jesteśmy blisko ze sobą związani, jesteśmy blisko ze sobą połączeni. To są więzy, które czasami przewyższają więzy, te więzy krwi przysłowiowe, czy powinny przewyższać te przysłowiowe więzy krwi, tak? Bycie w Chrystusie. Nie mówię, że muszą, ale myślę, że to jest to, co Pan Jezus mówił, kiedy mówił, że człowiek czasami musi zostawić swoją matkę, ojca, brata, siostrę i przyjść czy zbliżyć się do Niego. Tak? To nauczał o tym, że czasami więzy krwi będą nam przeszkadzać w relacji z Nim i wtedy relacja z Nim jest ważniejsza. Więc są te relacje, które powinny być dużo ważniejsze, a jednak jako wierzący i znowu myślę, że mówię do wielu z was, którzy są od dłuższego czasu w Kościele, jeżeli jesteś od krótszego, to może rozwieje twoje nadzieje pewne, ale często jako kościoły, jako kościół, jako zbór, jako różni ludzie wierzących naprawdę zaczynamy zmagać się ze sobą o rzeczy, które tak de facto, jak się im przyjrzeć z boku, naprawdę są mało istotne. Naprawdę są często właśnie kwestią naszych gustów, jakichś oczekiwań, jakichś akurat nadziei, jakiegoś sposobu myślenia i nie jesteśmy często w stanie przezwyciężyć czy poddać, stwierdzić, może ktoś chce inaczej, może ktoś myśli inaczej, może komuś się podobają inne rzeczy. I to nie znaczy, że mamy zawsze być tymi, którzy wszystkim się dookoła poddają, ale często właśnie w tych naszych konfliktach te rzeczy, o których Paweł mówi, gorycz, gniew, gwałtowność, krzyk, oszczerstwo, złośliwość, to wszystko wylewa się z nas w różny sposób i sprawia, że atmosfera ta nasza rodzinna, chrześcijańska jest zakłócona. I kochani, tak sobie też myślałem przy okazji tego właśnie, że oczekujemy jako Kościół, chcielibyśmy tych większych rzeczy. Tak często ludzie mówią, och, jak ja bym chciał, żeby w tym Kościele Pan Bóg nam dał większe rzeczy i większe, i więcej mocy, i więcej tego, i więcej tamtego. Ale tak sobie pomyślałem właśnie, no, właśnie też z perspektywy tej historii, myślę, jak ktoś się bije o grzanki, to czy dasz mu coś więcej? No nie dasz mu. Nie dasz mu, bo wiesz, że to nie wpłynie pozytywnie na to, jak on będzie funkcjonował. I myślę sobie, że może częścią odpowiedzi, dlaczego nie ma w Kościele więcej, jest to, że zbyt często walczymy o to, co już nam Bóg dał. I dał nam niewiele, my o to niewiele nie potrafimy zadbać, a chcielibyśmy nie wiadomo jak dużo więcej. Chcielibyśmy właśnie dużo większych rzeczy. Co by się wtedy działo? Może lepiej właśnie, że nie wiemy. I kochani, Zbliżając się do końca, można by pewnie długo o tym mówić. Paweł też jest, tak jak wspomniałem, realistą. I kiedy dochodzimy do tego szóstego rozdziału, do końca praktycznie listu do Efezjan, to wszyscy ze szkółki, ci, którzy chodzicie na szkółkę, wiecie, że Paweł tam mówi o zbroi Bożej, tak? I dobrze, że mówi o zbroi Bożej, bo wiele szkółek nie miałoby tematów do funkcjonowania, gdyby Paweł o tym nie napisał i tam nie kleiłoby tarcz, hełmów i innych tam kartonowych rzeczy, tak, do pomocy naukowych do tego tematu. Ale myślę, że Paweł nie do końca pewnie miał szkółkę niedzielną na myśli, kiedy o tym, tej metafory użył. Paweł jest realistą i on wie, że ten styl życia, o którym napisał praktycznie i tak jak mówiłem, napisał właśnie o tych prostych rzeczach, napisał o trudnych rzeczach, napisał o tym, jak powinna funkcjonować rodzina, małżeństwo, dzieci, rodzice i tak dalej, i tak dalej. On wie, że to są rzeczy, które wymagają bezpardonowej walki. To są rzeczy, które nie przyjdą po prostu same z siebie. One się nie wydarzą tylko dlatego, że my, nie wiem, mamy pobożne życzenie, żeby się wydarzyło. Mamy pobożne życzenie, żeby nie wylewało się ze mnie to czy tamto. Mamy wielką chęć być miłym od dzisiaj i przyjemnym, tak? Ale jak też mówi mądrość ludowa, dobrymi chęciami wiadomo, co jest brukowane i same chęci nie są, nie wystarczają. Dlatego Paweł właśnie mówi, walka, czeka was walka. Czeka was walka i to nie po prostu walka, ale jak on obrazowo mówi, walka z nie z krwią i z ciałem, ale ze zwierzchnościami, z władzami, z systemami, dzisiaj byśmy może powiedzieli, z systemami tego świata, z właśnie ustanowionym myśleniem, z ustanowionymi standardami, które ten świat nam narzuca i przemawia do nas przez media, przez szkoły, przez różne rzeczy, wpaja nam jako obowiązujące, słuszne i jedyne, których powinniśmy naśladować. Paweł mówi, z tymi systemami będziecie musieli się zmagać. Z takimi sposobami myślenia, ze zwierzchnościami, które będą wam narzucać pewne rzeczy. I po to potrzebujecie tej zbroi Bożej. Po to potrzebujecie być gotowi, być przyodziani. Musicie mieć założoną tą tarczę, tą zbroję, którą jeżeli tak znowu podzielimy na elementy, z których każdy mógłby być tematem kazania, to Paweł mówi o prawdzie, o sprawiedliwości, o pokoju, wierze, zbawieniu, o słowie i o duchu. To są elementy tej zbroi, bo oczywiście nie chodzi tu o jakieś tam elementy uzbrojenia, ale właśnie te rzeczy, które sprawią, te pragnienia, w które się przyodziejemy, ten sposób funkcjonowania w prawdzie, w mówieniu sobie prawdy nawzajem, w miłości, też ten list ma takie sformułowanie, mówcie sobie nawzajem prawdę w miłości. Nie tylko o to chodzi, żeby prawdę sobie powiedzieć, bo to potrafimy. To nawet nie, często bardzo dobrze nam idzie mówienie prawdy. Chociaż różne mamy osobowości, jednym mniej, ale niektórym dobrze idzie. Tylko ten element w miłości nam ucieka często, tak? I powiedzieć prawdę w miłości jest trzy razy trudniej niż po prostu powiedzieć prawdę. I myślę, że wiecie, o czym mówię. Sprawiedliwość, pragnienie tego, żeby działa się Boża sprawiedliwość oczywiście, bo tak jak wspomniałem, sprawiedliwość po naszej stronie jest zawsze naszym pragnieniem. My jesteśmy zawsze ci najsprawiedliwsi wśród wszystkich narodów. Tak siebie często postrzegamy. Ale Boża sprawiedliwość, co Bóg uważa za słuszne w tej sytuacji? Co Bóg uważa za sprawiedliwe? Jaka jest Jego perspektywa na to, co się dzieje, co się wydarzyło, może właśnie czy między wami, czy gdziekolwiek. Pokój i wiara. Bóg, który jest Bogiem pokoju. Bogiem, który przynosi pokój, który daje nam pokój, który dąży do pokoju. Pojednanie, tak? Pojednanie jest drogą do pokoju, można by powiedzieć. Nie ma pokoju bez pojednania i my jesteśmy zwiastunami pojednania. My nie mamy przynosić podziałów i kłótni i tego wszystkiego, co pojednaniem nie jest, ale Ewangelia mówi, tak jak Bóg się pojednał z wami, tak wy niesiecie służbę pojednania. I nie tylko pojednania między kolejnym człowiekiem a Bogiem, ale pojednania między sobą, pojednania między narodami, pojednania między grupami społecznymi czy jakimikolwiek. Tak? To ma być nasza służba jako chrześcijan. Wiara, która jest też wiernością. W języku greckim nie ma różnicy między słowem wiara i słowem wierność. To jest jedno i to samo słowo. Więc nasza wiara jest naszą wiernością Bogu. Te rzeczy są nieodłączne. Wiara nie jest tylko abstrakcyjnym przekonaniem o pewnych prawdach, ale wiara jest byciem wiernym, jest wiernością temu, który nas do siebie powołał. I słowo i duch to jest to, co jest w tym wszystkim ważne. Słowo i duch. Słowo, które pomaga nam zmienić sposób myślenia. To mamy tym biblijnym myślenie, ma zastąpić nasze ludzkie myślenie, nasze rodzinne myślenie, nasze państwowe myślenie, nasze jakiekolwiek myślenie nam wpojono. To biblijne myślenie ma to zastąpić. Bez Biblii nie obędzie się. I duch, który nam da to poznanie, które przewyższa poznanie. Tak jak mówiłem na początku, to ma być poznanie, które jest czymś więcej niż intelektualnym, logicznym zrozumieniem pewnych faktów, ale jest czymś, co przenika do nas, do naszego serca. I Paweł na koniec mówi w 18 wersecie, na czym ta walka polega. W każdej modlitwie i błaganiu módlcie się w duchu o każdym czasie i w tym celu czuwajcie. Ta walka nie z krwią i z ciałem, nie polega na niczym innym, jak na czuwaniu w modlitwie. I tak jak tu Sławek ogłaszał, to spotkanie modlitewne, gdzie chcecie usłyszeć, co Duch mówi, to jest pole walki. To jest ta walka, ta słuszna walka, którą trzeba toczyć. O to, żeby usłyszeć to, co Duch mówi, to, co Bóg mówi w tej sytuacji. To, co mówi przez swoje słowo, to, co wskazuje nam w swoim słowie, to, co wskazuje nam różnymi innymi sposobami. I to zrozumienie, ono też jest czymś też danym Kościołowi, a nie komuś tam z nas. Czasami te nasze walki polegają na tym, że jeden usłyszy od ducha jedno, drugi usłyszy od ducha drugie i zaczyna się jatka chrześcijańska. To zupełnie nie o to chodzi. To mamy rozsądzić, co Duch mówi do nas. To nie chodzi o to, kto z nas lepiej słyszy, bo prawdopodobnie żaden, a już w takim przypadku na pewno żaden, ale chodzi o to, co Bóg rzeczywiście do nas mówi. Więc kochani, zachęcam was właśnie do takiego funkcjonowania w oparciu o tą tożsamość, którą Bóg nam dał w Chrystusie. Te rzeczy, których doświadczyliśmy z Nim i które mają stać się sposobem naszego funkcjonowania na co dzień, każdego dnia. I to się nie odbędzie bez zmiany naszego myślenia, bez zamienienia tych przyzwyczajeń, tych myśli, tych rzeczy, które nam wpojono albo które gdzieś tam weszły, czasami nawet nieświadomie, my nie wiemy skąd one się wzięły w naszym umyśle, ale one gdzieś tam są, na te inne, na te mówiące o sprawiedliwości Bożej, o pokoju, o pojednaniu, o miłości i prawdzie. Także niech was Pan Bóg w tym błogosławi i trudna to droga, ale jak kiedyś Pan Jezus powiedział, co u ludzi jest niemożliwe, to u Boga jest możliwe. On mówił w kontekście małżeństwa, bo to jeszcze trudniejsza sprawa, ale w kontekście takiego życia generalnie to też jest prawda. Dziękuję.